Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie, a gościem Wolności Wnet jest człowiek naprawdę wolny, Jacek Pałkiewicz. Dzień dobry Panu.
Witam Pana i słuchaczy.
Odkrywca źródeł Amazonki pokonał Atlantyk na tratwie ratowniczej, był wszędzie, widział wszystko i po co?
To tak, nieraz się sam zastanawiam nawet po co. Ja myślę, że to wszystko z winy głodu świata, głodu poznawania, takiej pasji gdzieś podróżowania, poszukiwania czegoś innego z dala od domu, a jeszcze lepiej, jeśli to będzie z dala od wszelkich uczęszczanych tras. Także to wszystko razem gdzieś tam wzięte powoduje, że człowiekowi trudno usiedzieć jest w jednym miejscu, w domu i stąd te wszystkie historie, które się zebrały już tutaj prawie ponad pół wieku czasu poszło właśnie na taki styl życia.
Mam przed sobą książkę palkiewicz.com. To jest Pana biografia, autobiografia. To jest takie podsumowanie tych wszystkich wypraw, tych wszystkich spotkań, tego ryzykowania, bo często Pan ryzykował życie i chciałbym, żeby Pan otworzył sposób myślenia przed wyprawą atlantycką, kiedy wsiadł Pan na tratwę i postanowił przepłynąć Atlantyk. Jak po kolei ten łańcuch myślenia Pana, co Pana do tego doprowadziło?
To tak może tylko poprawię, że to ja nie traktuję tego jako biografię, to są rzeczywiście wspomnienia, jakiś bilans życia, ale wiele refleksji nad światem, nad Europą, która się na naszych oczach zmienia, rozpada. A jeśli chodzi o Atlantyk, to była szalupa ratunkowa, nie tratwa, taka szalupa tradycyjna, jak to kiedyś były szalupy ratunkowe. Postanowiłem któregoś dnia w roli dobrowolnego rozbitka przepłynąć Atlantyk, żeby udowodnić, że jeśli on się nie załamie, jeśli się nie podda, to ta tratwa uratuje mu życie. Nie miałem ze sobą sekstantu, nie miałem łączności ze światem, tylko kompas, zapas żywności taki minimalny, jakiś żelazny zapas na czarną godzinę i musiałem sobie radzić. Pytają mnie nieraz, no dobrze, miałeś tylko kompas, no ale chyba i GPS też wtedy. To był rok 1975 i technologia nie przypuszczała, że jakiś GPS wkrótce się pojawi. Także byłem sam, absolutnie sam. Właściwie te założenia, które były przed wypłynięciem, to w sumie to i tak zostały zrealizowane, bo nie zawiodłem się na tej łodzi. Kosztowało mnie to dużo wysiłku. W czasie sztormu szczególnie było bardzo, bardzo ciężko. 3 dni takiej walki o życie. No ale wygrałem to. No i wygrałem samo już dopłynięcie. Fakt, to było takie zwycięstwo. Zwycięstwo, które dało mi taki 6. bieg dodatkowy w moim życiu. Coś, co się przydaje nie tylko w sytuacjach takich ekstremalnych, trudnych, ale i w życiu codziennym oczywiście.
Ale dopłynął, skąd pan wypłynął i dokąd pan dopłynął?
Więc wypłynąłem z Dakaru, Senegal, i po 44 dniach dotarłem do Georgetown w Gujanie, w Ameryce Południowej. Trasa wzdłuż wiejących passatów, o których się mówiło, że to są takie grzeczne wiatry. Nigdy się nie mówiło o sztormach, a już wtedy, w 75 roku, już można było odnotować te zmiany klimatyczne, że to nie jest ten pasat, to nie jest taki wiaterek, tylko może być również i sztorm.
A taka szalupa ma jakiś motor, ma jakiś żagiel, ma jakieś wiosła?
Wiosła były, ale ja korzystałem z niewielkiego żagla, także łódź z niewielkim żaglem.
44 dni bez łączności ze światem?
No tak było, tak. Dzisiaj to trudno nawet sobie wyobrazić, bo gdziekolwiek by się człowiek nie znajdował, jak daleko w świecie, to zawsze ta łączność jest prawie zawsze taka natychmiastowa, bo to się korzysta z telefonu, z internetu i tak dalej. Ale jeszcze w tamtych czasach, to nie tylko na oceanie, to nawet jak byłem gdzieś w krajach trzeciego świata, w Afryce na przykład, gdzieś tam trochę dalej od cywilizacji, to jak prosiłem o kontakt na poczcie, zamawiałem rozmowę telefoniczną i pytałem, a to za ile minut ja to dostanę? A proszę pana, to może za godzinę, może za cztery, a może jutro. Także tak to wyglądało. To dzisiaj dla młodych ludzi, którzy mają te udogodnienia, ułatwienia w podróżowaniu przeróżne, to takie trudne nieraz do zrozumienia.
Ale jeszcze wrócę na chwilę do tej wyprawy, do tej szalupy ratunkowej, w której pan spędził 44 dni. Czy jest w takiej szalupie czas na myślenie? Czy to wtedy, w jakim nastroju i w jakimi myślami jest wypełniony umysł?
To znaczy, myślenie, ja bym powiedział tak, że nie ma czasu na nudy, no bo tam się coś zawsze dzieje, bo to trzeba patrzeć, dbać o kurs, poprawiać jakieś tam, robić wyliczenia tej pozycji zliczonej, bo ja nie mając sekstantu, musiałem to wszystko robić na oko. Tam się coś urwało, tam zerwało, złamało i to jest cały czas jakieś są niespodzianki, czym się trzeba zajmować, ale oczywiście są też chwile, kiedy jest czas, kiedy człowiek patrzy na ten ocean i dookoła ten żywioł wodny i jest się taką kroplą wody w tym oceanie, no to przychodziły takie myśli, że tam ktoś na górze nade mną musi jest, kto to wszystko zmontował, kto to wszystko stworzył. I jak był w czasie sztormu, takiej trzydniowej walce o przeżycie, kiedy nie mogłem zasnąć na chwilę, musiałem cały czas wylewać wodę, to wtedy rozmawiałem wtedy i z Panem Bogiem i nie tylko rozmawiałem, prosiłem, błagałem Go o to, żeby pomóc, żeby pomógł. No taka świadomość, że ktoś tam jest w niebiosach, jeśli człowiek wierzy, to ja uważam, że nie ma znaczenia, w kogo wierzy, ale jeśli zdaje sprawę, że tam ktoś jest, to wtedy człowiek w takiej sytuacji bardzo ekstremalnej i prosi go i zdaje sprawę, że może uzyskać pomoc, to jest niezwykle pomocne i daje, wzmacnia psychicznie człowieka w takich sytuacjach ekstremalnych.
W tych pana wyprawach strach często się pojawiał?
No ja powiem, że strach to jest taki element, który właściwie prawie zawsze, będąc gdzieś tam dalej od cywilizacji, w świecie przede wszystkim nieznanym, gdzie są zaskakujące sytuacje, to ten strach się pojawia. Ważne tylko, żeby się nie poddać temu strachowi, żeby wyjść z tego. Ja nawet powiem więcej, że to jest moment, który nawet pomaga człowiekowi w trudnych sytuacjach, dlatego że gdyby nie było tego czucia strachu, to ja idąc gdzieś tam w dżungli, zrobiłbym być może jeden krok więcej i z tego nie wyszedł, a strach pozwoli mi się zatrzymać, przemyśleć, przeanalizować, może mi się opłaca pójść w lewo, może cofnąć i to jest taki element pozytywny. Nie mówiąc o tym, że strach to również adrenalina i wtedy człowiek i szybciej biegnie i jeśli trzeba uciekać gdzieś tam w jakimś niebezpieczeństwie, no to wtedy jest więcej siły i człowiek jest szybciej to potrafi zrobić.
Jest takie wrażenie, że człowiek ucieka od strachu, a pan tego strachu poszukiwał.
To znaczy strach wychodził automatycznie, to nie było poszukiwanie, ale ucieczka to od strachu to też jest to takie rozważania teoretyczne tylko, dlatego że strachu to człowiek nie poczuje w swoim domu, w okolicach, w środowisku, które zna, gdzie może zamknąć oko, jedno czy drugie nawet. I tam on wie, że tam się nic jemu nie stanie. Ale kiedy się porusza w środowisku takim nieznanym sobie, no to te zaskoczenia, pułapki są bardzo często i wtedy oczywistym i normalnym jest to, że ten puls zaczyna się podnosić, jakaś dodatkowa struga potu spływa po plecach, także że ten strach jest na pewno pozytywny i ja się nieraz dziwię, jak ktoś mówi, że nigdy nie czuł takiego odczucia, no bo to jest takie oszukaństwo, no, oszukuje sam siebie i innych. To już jest coś nienormalnego, jeśli tego uczucia nie ma.
Audycja nazywa się Wolność Wnet i nie chcę kierować pana myślami. Co by pan w Hyde Parku teraz powiedział? Co by pan chciał dziś opowiedzieć, czy o książce palkiewicz.com, czy o swoim życiu? Co przekazać? Jaki jest przekaz dnia Jacka Pałkiewicza?
No w dzisiejszych czasach akurat teraz, które sytuacja koronawirusa, która nas dotyka, to uważam, że należy dużo mieć optymizmu. Dużo jest przeróżnych kłamstw dookoła na ten temat i jeśli my nie połączymy siły i jeśli całe społeczeństwo nie stanie w walce z koronawirusem w sposób taki mocny, zdecydowany, stosując się do wszystkich zaostrzeń, jakie są, no to będzie trudno z tego wszystkiego wyjść, a to jest nieszczęście, które dotknęło cały świat i dotknęło w sposób taki, na który człowiek dzisiejszy nie był przygotowany, bo nam się wydawało, że technologia, że medycyna, że nauka, że to jest tak silne, że tego rodzaju pułapki są niemożliwe, a jednak to wszystko się może zdarzyć.
Czy poszukując piosenki, która będzie za chwilę, słuchacze Radia Wnet ją usłyszą, czy by myślał pan o tym optymizmie właśnie?
Ja powiem, piosenkę wybrałem nawet taką w myślach Orange Napkej. Ja nawet nie znam słów tej piosenki, bo nigdy nie słucham słów, tylko samej muzyki, melodii. Dlatego nie potrafię powiedzieć, że tu jest optymizm, ale skoro już mówimy o tej książce palkiewicz.com, to na pewno ze stronic tej publikacji ten optymizm, co druga, co piąta strona, to ten optymizm stamtąd wychodzi i to widać. Książka, podobnie jak i moje życie, jak mój charakter, to jest optymizm. Ja nieraz mówię, że jestem mistrzem świata w optymizmie. Tak bardzo liczę właśnie na to podejście.
To teraz posłuchamy piosenki wybranej przez Jacka Pałkiewicza. Pytanie do gościa. Przypominam państwu, słuchają państwo audycji Wolność Wnet. Jest godzina 9:47. To jest Radio Wnet we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie. Jacek Pałkiewicz, autor książki palkiewicz.com, jest przy telefonie. I jak nastroiła pana ta piosenka?
No mnie to nastraja za każdym razem, jak to słyszę, bo to może za pierwszym razem człowiek tak nie odbiera, ale ja jak to słyszałem 3 razy, to już potem wciąż mnie gdzieś tam się pojawia w głowie i chętnie tego słucham.
Ponieważ pana życie to rozmaite wyprawy, to może by pan zabrał nas teraz na jakąś wyprawę, na przykład na pustynię?
To mogę tylko wirtualnie zabrać, dlatego że czasy są akurat niezbyt tutaj dobre do pomysłów tego rodzaju. A na pustynię chętnie wracam, chociaż nie ukrywam, że jak jest bardzo gorąco, a zwykle tak jest na pustyni, to wtedy myślę o Syberii, o tym zimnie. No a jak jestem na Syberii, no to te myśli gdzieś tam lecą w stronę pustyni, także że człowiek nigdy nie jest zadowolony do końca.
Bo był pan i na pustyni, i na Syberii. Najniższa temperatura to była jaka?
W czasie podróży na takim konwoju reniferowym na biegun zimna z Jakucka do Imiakonu, gdzie kiedyś zarejestrowano 72 stopnie, myśmy po drodze mieli przez miesiąc czasu, dzień i noc, 45, 50, 52, 48 i tego rodzaju temperatury. A w pół roku później byłem na pustyni latem na Saharze i tam były przez ponad dwa dni mieliśmy temperaturę 51-52. Jeszcze dodatkowo taki wiatr z południa, bardzo gorący, nie było czym oddychać. No i wtedy, będąc w takich sytuacjach, to nic dziwnego, że człowiek marzy o innej krainie.
Jest jakieś miejsce na świecie, o którym by pan powiedział, że jest najpiękniejsze?
No tych miejsc tak dużo było w moim życiu, że trudno tutaj wybrać jedno. Być może postawiłbym stawkę na Angkor, na świątynię, khmerskie świątynie Angkoru w Kambodży, które poznałem jeszcze w połowie lat 70., kiedy tam nie było turystyki. To była epoka jeszcze czerwonych Khmerów. Nie było żadnego ruchu turystycznego, a dzisiaj tam jest już cały przemysł. W ubiegłym roku było już ponad 3 miliony przyjezdnych, także że to jest również przykład, jak bardzo się zmienia świat. A jeśli chodzi o takie miejsca ulubione, to ja bym powiedział, że to cały jakiś region, że to bardzo, bardzo lubię wracać do Indochin. To już takiego terminu dzisiaj nie ma. Zginął w terminologii geograficznej. Ta południowo-wschodnia Azja cała, no i Ameryka Południowa, to są takie dwa światy, gdzie chętnie wracam.
Gdyby dzisiaj ktoś zapukał do pana Mikoła i powiedział: Jacku, wybierz sobie dowolny kierunek, a ja ci dam bilet lotniczy, to dokąd by pan poleciał?
To poleciałbym z małżonką do Szanghaju, gdzie mieszkają dwaj nasi synowie, i u których byliśmy w listopadzie, czyli rok temu. No i ta odległość, ten brak tego kontaktu się daje bardzo we znaki. Także byłaby to podróż taka rodzinna, daleka od tego mojego świata podróżowania.
O Szanghaju jest w pana książce sporo, są zdjęcia Szanghaju. Rzeczywiście wygląda to jak Manhattan razy 10.
Ja nie lubię wielkich miast, czuję się dużo lepiej w jakimś małym miasteczku, ale Szanghaj, jestem zakochany w tym mieście. Po raz pierwszy byłem w 1990 roku i pamiętam, jak patrzyłem na drugą stronę rzeki, tam gdzie jeszcze były jakieś baraki, gdzie bagna, gdzie rybacy mieli swoje jakieś tam bazy. Wróciłem po 20 latach w to samo miejsce i znalazłem właśnie ten Manhattan, o którym pan mówi, i więcej niż XXI wieku. Przez 20 lat Chińczycy wybudowali tam miasto takie przyszłości, także że byłem w szoku, nie do końca rozumiałem, gdzie ja jestem, bo zmęczony po podróży długiej samolotowej, patrzyłem na ten drugi brzeg i myślałem, przecież to niemożliwe, że to jest Szanghaj, gdzie ja jestem. Także te zmiany na świecie bywają nieraz tak bardzo, bardzo radykalne.
I czuje pan, że tam się przenosi centrum światowej cywilizacji?
Znaczy, ja nie mówię o cywilizacji, to trudno, to tak bym nie powiedział, ale mój młodszy syn, który kilkanaście lat temu wyjeżdżał z domu, mówił, skończył 25 lat wtedy, i mówi: słuchaj, tu w Europie, we Włoszech, bo my mieszkamy głównie we Włoszech, w Polsce tak z doskoku, i mówi: wiesz, we Włoszech, czy nawet w Europie, ja nie widzę dla młodego człowieka przyszłości, nie widzę chleba. I pojechał do Szanghaju, mówi, bo tak, ja czuję, że ten Szanghaj to jest przyszłość, i rzeczywiście się nie pomylił, to miasto jest przyszłościowe, takie daje dla młodego szczególnie człowieka i obrotnego daje na pewno przeogromne możliwości, takie jakie żadne inne miejsce na świecie. I jeszcze należy podkreślić na pewno, że Szanghaj to nie są Chiny. To jest zupełnie inny świat. Jest bardziej zaawansowany i daleko bardziej w przodzie od reszty kraju. No i właśnie jest ta perspektywa, niesamowita perspektywa dla młodego człowieka.
Nie, ale trudne życie, bo bardzo samotny ponoć człowiek jest, szczególnie Europejczyk, w takich miastach jak Szanghaj.
No, w Szanghaju mieszka ponad 200 tysięcy cudzoziemców. W związku z tym na pewno są te więzi i znajomości, przyjaźnie w tym świecie tych obcokrajowców tam mieszkających. I ja nie uważam, żeby była samotność, dlatego że życie tam jest tak szybko, to wszystko pędzi, tak jest różnorodność i zajęć i różnych ale możliwości, które gdzieś tam dookoła są, że nikt z tych Europejczyków, obcokrajowców tam mieszkających nie czuje tej samotności, tego, że jest porzucony, także że to jest wyjątkowa sytuacja.
A w jakim momencie życia pan był najbardziej dumny?
No, to może duma, to ja takiego słowa bym nie używał, ale niezwykle usatysfakcjonowany. Pierwszy to przypadek to był ten Atlantyk, kiedy po powrocie do domu moje nazwisko się pojawiło w Europie, we Włoszech, gdzie już mieszkałem, stałem się postacią publiczną, znaną. To była taka ogromna satysfakcja. A potem w tych podróżach, tak jak nieraz myślę, to była ta wielka satysfakcja, że ja, Polak z kraju, który nie wszyscy znają na świecie, a w ogóle mało kto wie, jak się nazywa stolica, że ja mogę tą polską flagą gdzieś tam powiewać daleko od Europy i mówić o tej Polsce, bo wielokrotnie miałem dziesiątki razy wykłady na uczelniach, w jakichś ośrodkach kultury w różnych miastach świata. Także, że tam ten element tej Polski miałem tą przyjemność, że mogę tą Polskę sprzedawać i być takim agentem PR-owskim naszego kraju i to przynosiło mi dużo, dużo satysfakcji.
A jakimi słowami by pan zachęcił słuchaczy Radia Wnet do przeczytania książki palkiewicz.com?
Trudno mu powiedziałem, że agent PR-owski tutaj, który Polskę sprzedaje, a teraz się zastanawiam, jakby sprzedać tą książkę. Ja tylko powiem w ten sposób, że na czwartej okładce tej książki, którzy mówią, ciepło oczywiście mówią, są takie nazwiska: Bogusław Hrabota, Rzeczypospolita, Paweł Reszka, Polityka, Jacek Karnowski, Sieci, Sienicki, Polska Times, Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Aldona Toczek, Fakt, czy Andrzej Wójtowicz, Angora. Czyli taki przekrój, jeśli chodzi nawet o polityczne jakieś tam historie, od lewej do prawej. I jeszcze jest taki element, że agencja East News fotograficzna ma serię zdjęć postaci, znanych postaci, czy powiedzmy takich VIP-owskich, którzy mają moją książkę, którzy pokazują tą książkę i czytają. I w tej galerii tych moich czytelników to jest i Boniek, i bracia Karnoscy, kardynał Nycz, Ryszard Terlecki, Kwaśniewski, Owsiak na przykład, czy Kosiniak-Kamysz, Komorowski, Kukiz, Beata Tadla. Także, że to chyba też jest taka galeria, która przyciąga uwagę i pozwoli no, przez sekundę pomyśleć, że być może prawdopodobnie ta książka jest ciekawa.
A w czasach, kiedy nie możemy podróżować, możemy zwiedzać świat razem z Jackiem Pałkiewiczem. Książka palkiewicz.com warto przeczytać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję Państwu za uwagę i życzę, żeby tutaj się te czasy zmieniły jak najszybciej, żeby ta możliwość podróży otworzyła się ponownie przed wszystkimi.
Jacek Pałkiewicz był gościem Wolności Wnet, a za chwilę wiadomości.